Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a z domu mojego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kochani, cały ten fragment jest naszpikowany teologią. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego tak bardzo całościowo. Wiemy, że staramy się patrzeć dosyć szeroko na każdy fragment Ewangelii Jana. Tam mamy jeszcze jedno wolne miejsce pod ścianą. Zapraszamy. Super. Więc może słuchajcie troszkę tak paradoksalnie, rozpocznijmy naszą refleksję od prawie ostatniego zdania. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, mówił o świątyni swojego ciała, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Otóż tutaj już znajdujemy bardzo ważną zasadę hermeneutyczną interpretacji Biblii. Mianowicie jest wiele takich fragmentów wypowiedzi Jezusa, których uczniowie nie rozumieli przed zmartwychwstaniem. Nie wiedzieli, co Jezus ma na myśli. I dopiero po zmartwychwstaniu i po zesłaniu Ducha Świętego, po Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty oświeca umysły apostołów, wiele z nauczania Jezusa stanie się jasne. I to jest taki najbardziej ewidentny przykład. Gdy przypomnieli sobie całą tę rozmowę, zdali sobie sprawę, że w tym miejscu Jezus mówił o świątyni swojego ciała. Kochani, skoro tak, skoro Jezus jest nową świątynią, w starożytnym Izraelu istniała świątynia w Jerozolimie, na górze Moria. To tam Izraelici przychodzili składać ofiary. Miała swój pierwowzór w namiocie spotkania. I nagle przychodzi Jezus, Mesjasz, Zbawiciel. Okazuje się, że On, Jego ciało jest świątynią i ma zastąpić świątynię jerozolimską. Żeby więc głębiej zrozumieć istotę tego, co ma się wydarzyć, to musimy powiedzieć kilka słów na temat właśnie świątyni jerozolimskiej. I poprosimy o slajd. Otóż, kochani, pierwowzorem świątyni jerozolimskiej, świątyni, która mogła być tylko jedna, zwróćmy teraz od razu uwagę, żyjemy w czasach Nowego Testamentu, na Ostrowiu Tumskim mamy 7 świątyń. Natomiast w Jerozolimie mogła być tylko jedna świątynia. Wyznawcy judaizmu mieli tylko jedną. Co to znaczy? Świątynia jest miejscem składania ofiar. Świątynia jerozolimska została zniszczona w 70 roku naszej ery. Natomiast chrześcijanie od razu zdali sobie sprawę, że nie mogą już składać ofiar w świątyni jerozolimskiej już po śmierci Jezusa, gdy tylko Jezus umarł, około 30 roku, przestali tam składać ofiary, bo ofiary Starego Prawa zostały zastąpione przez Eucharystię, ofiarę Nowego Testamentu. I dlatego wszędzie tam, gdzie sprawuje się Eucharystię, mamy do czynienia ze świątynią. I dlatego też popatrzmy, że jeszcze o tym powiemy, synagogi na przykład nie są świątyniami. Świątynia według Biblii mogła być tylko jedna, została zniszczona, a do dzisiaj nie jest odbudowana. Zanim jednak powstała świątynia w Jerozolimie na górze Moria, jesteśmy w czasach Tutaj mamy różną datację, niektórzy mówią 15 wiek przed Chrystusem, tradycyjnie mówi się o 13 wieku przed Chrystusem. Około 1250 roku przed Chrystusem Izraelici pod wodzą Mojżesza wyruszają z niewoli egipskiej. Bóg w cudowny sposób prowadzi ich przez 40 lat. Bóg nadaje Izraelitom prawo, czyli dekalog na Synaju. Mojżesz otrzymuje dwie kamienne tablice dekalogu. I to jest święty przedmiot, relikwia, którą Pan Bóg nakazuje przechowywać w świętej skrzyni. Skrzyni, którą nazywamy dzisiaj Arką Przymierza. Ta skrzynia była zbudowana z drzewa akacjowego, bardzo trwałego, była pokryta złotem. To tam złożono tablice dekalogu i nie tylko. Za chwilkę powiemy, co jeszcze i dlaczego. I ta Arka Przymierza stała się znakiem obecności Boga. Pan Bóg nakazał, aby była chroniona pierwowzorem świątyni, czyli namiotem spotkania. Właśnie wielu z nas pewnie ma doświadczenie ruchu Światło-Życie. Dokładnie wiemy, co to jest namiot spotkania w praktyce tego ruchu, kiedy to ksiądz Brachnicki właśnie namiotem spotkania nazywał naszą osobistą modlitwę, lekturę Pisma Świętego. W 33 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy tak. Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem i nazwał go namiotem spotkania. Ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swoich namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, a wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Gdy lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swojego namiotu, Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Widzimy więc, że ten namiot, którego rekonstrukcję rzeczywiście w pewnym momencie można było oglądać na pustyni synajskiej. Archeologowie, posługując się biblijnym opisem, spróbowali właśnie taki namiot spotkania zrekonstruować. Widzimy, że jest ogrodzenie, w którym znajduje się właśnie ów namiot. Ten namiot podzielony jest na dwie części. Pierwsza część zaraz przy wejściu nazywa się miejscem świętym. I tam stała menora i stał stół chlebów pokładnych. Później widzimy kotarę i za tą kotarą jest miejsce najświętsze, gdzie stała Arka Przymierza. Natomiast przed namiotem widzimy ołtarz, ten taki żółtawy troszkę. To jest ołtarz, na którym składano ofiary, ołtarz całopalenia. A pomiędzy jest taka niewielka kać, która po hebrajsku nazywa się jam, a jam oznacza morze. I była to kać, w której była woda przeznaczona do rytualnych oczyszczeń kapłanów, którzy składali ofiary w tej prowizorycznej świątyni. Izraelici tą prowizoryczną świątynią posługiwali się przez okres 40-letniej wędrówki przez pustynię i później około, trzymamy się tutaj tradycyjnej datacji, około 1200 roku doszli do ziemi obiecanej. Mojżesz umiera, Jozue przejmuje dowodzenie nad całym ludem i 12 pokoleń otrzymuje terytoria. I najświętszym przedmiotem jest dla Izraelitów wtedy Arka Przymierza, bo jest to znak obecności Boga, natomiast świątyni jeszcze nie ma. Świątynia zostanie wybudowana ponad 200 lat później przez króla Salomona. Chciejmy więc przez chwilę zastanowić się nad znaczeniem najpierw namiotu spotkania, a później świątyni, bo jak zobaczymy, świątynia jerozolimska była zbudowana na identycznym planie architektonicznym. Poprosimy pana Waldemara o kolejny slajd i tutaj popatrzmy. Mamy też rekonstrukcję tak zwanej Arki Przymierza, tej drewnianej akacjowej skrzyni pokrytej złotem, na której Pan Bóg nakazał postawić figury dwóch cherubów, które dotykają się skrzydłami. I to popatrzcie, już tutaj taka malutka dygresja, bo czasem spotykamy się z takimi zarzutami, że dlaczego w naszych kościołach wiszą święte obrazy, skoro Dekalog zakazuje czynić wizerunków. Popatrzmy, że w najświętszym miejscu judaizmu Pan Bóg nakazał postawić figury, rzeźby aniołów. Dlatego, że ten zakaz, który jest w dekalogu i którego często niektóre kościoły protestanckie bardzo rygorystycznie przestrzegają, ten zakaz dotyczy posągu, w którym oddaje się cześć. Czyli, krótko mówiąc, chodzi o grzech bałwochwalstwa. Tego Pan Bóg absolutnie zakazuje. Tego czynić nie wolno. Natomiast w najświętszym miejscu świątyni były wizerunki aniołów, a zresztą później, jak wiemy, gdy Jezus stał się człowiekiem, to święty Paweł powie, on jest obrazem Boga niewidzialnego. Wcześniej słyszeliśmy, Boga nikt nigdy nie widział, ale Bóg stał się człowiekiem i Paweł powie, on jest obrazem, eikon, czyli ikoną Boga niewidzialnego. Bóg się więc nam ukazał. Zresztą Pan Bóg, który dał zakaz stworzenia wizerunków, co zrobił? Złamał go i to bardzo szybko, bo już w dziele stworzenia stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Chcielibyśmy więc w taki zrównoważony sposób patrzeć właśnie na ten zakaz robienia świętych wizerunków, które znajduje się w dekalogu, bo dotyczy on tylko i wyłącznie postaci bożków, którym poganie oddawali cześć. Izraelici byli otoczeni przez ludy, które oddawały cześć takim właśnie posągom, o których prorocy mówią, kim one są. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, uszy, ale nie słyszą. To są kawałki drewna i metalu, nic więcej. Z czasem utożsamiono je ze złymi duchami, bo w Psalmie 96, 5 wierszu czytamy, wszyscy bogowie pogan to demony w wersji greckiej. W wersji hebrajskiej Starego Testamentu mamy wszyscy bogowie pogan to ubuda, ale Żydzi tłumacząc swój własny hebrajski tekst na grekę, przetłumaczyli wszyscy bogowie pogan to demony, czyli zdali sobie sprawę, że poganie oddają cześć złym duchom. Kochani, w tym miejscu pomiędzy skrzynią a skrzydłami tych aniołów, tak mówi tradycja judaistyczna, mieszka Bóg. To dokładnie w tym miejscu mieszka, teraz uwaga, ważne słowo, boska szekina. Szekina po hebrajsku oznacza obecność, szekina. I taka ciekawostka znowu, bo ja mam takie etymologiczne często skojarzenia. Otóż to słowo szekina pochodzi od czasownika szakan. Szakan znaczy mieszkać, bo tam mieszka Boża obecność. I to słowo szakan w partycypium, czyli po polsku w imię słowie, brzmi mieszkan. Mieszkan znaczy mieszkanie. W języku hebrajskim mieszkan znaczy mieszkanie. Nasze polskie słowo zostało zaczerpnięte z języka hebrajskiego. I tu możemy już... Hania tak myśli, możemy taką piękną teologię zrobić, czym ma być mieszkanie. Mieszkanie ma być świątynią Boga, bo skoro Pan Bóg, boska szekina, mieszka w mieszkaniu, to rodzina, dom, domowy kościół i tak dalej. Już nie będziemy w tym kierunku iść, ale popatrzcie, że mamy tutaj takie odbicie, żeby w tym kierunku interpretować, czym mają być nasze domy. Zresztą bardzo, jak ja sobie czytam, powiecie, jak zaczynałem studia w Rzymie i się bardzo chciałem zmęczyć, to co robiłem? Otwierałem sobie Biblię po hebrajsku i przy drugim zdaniu już byłem tak zmęczony, że... A dzisiaj, jak mam 7 mszy świętej w niedzielę i 7 kazań i chcę sobie odpocząć wieczorem, to sobie otwieram Biblię po hebrajsku i przy drugim zdaniu już odfruwam. Jestem tak wypoczęty. No więc popatrzcie, że w tych odkryć jest bardzo dużo. Popatrzmy, nazywamy sobie dni tygodnia. Przepraszam za taką aluzję, ale mamy dużo lat przed sobą, prawda? W pierwszym roku zrobiliśmy pierwszy rozdział Jana, no to mamy 21, to jeszcze nam troszkę zostaje, bo szeroko traktujemy temat. Popatrzmy, jak nazywamy nasze dni tygodnia. No niedziela, bo nie działamy. Poniedziałek, bo jest poniedzieli. Wtorek, bo jest wtóry, czyli drugi. Środa, bo jest w środku. Czwartek, bo jest czwarty, piątek, bo jest piąty. A uwaga, sobota skąd pochodzi? Od szabatu. Znowu mamy zaczerpnienie wprost z języka hebrajskiego. Sobota, jeden jedyny dzień tygodnia, nazwa, którą mamy w języku hebrajskim. I tak w języku polskim zaczerpniętą z hebrajskiego. Takich odkryć jest dużo. W każdym razie czytamy ten opis tworzenia Arki Przymierza w Księdze Wyjścia. Księga Wyjścia powstawała w VI wieku przed Chrystusem, kiedy Żydzi byli, Izraelici byli w niewoli babilońskiej, spotykali się z innymi kulturami i spotykali się właśnie z innymi również religiami. Ciekawostką jest to, popatrzcie, że w starożytnej Mezopotamii, czyli jeszcze na wiele wieków przed tym VI wiekiem, gdy Żydzi trafili do niewoli babilońskiej, budowano tak zwane cikkuraty, czyli świątynie takie schodkowe, piramidalne, na których na samym szczycie stawiano posąg bóstwa i uwaga, przed wejściem do tej świątyni już na samym szczycie położonej stawiano zawsze figury dwóch aniołów. W religii mezopotamskiej, podobnie w Babilonii. Gdybyśmy dzisiaj pojechali do Iranu i Iraku, to biuro podróży pierwsze, co nam zaoferuje, to powie: musicie odwiedzić wiszące ogrody Babilonu. Babilończycy bardzo wielki nacisk kładli właśnie na pielęgnowanie ogrodów. Dlaczego? Bo ogród jest mieszkaniem Boga. Nie przypadkiem też w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju od razu widzimy Pana Boga, który stwarza ogród Eden, zasadzi ogród w Eden. To jest również myśl zaczerpnięta z religii politeistycznych i przetworzona na religię monoteistyczną. Pan Bóg w taki właśnie sposób działa. I w tych ogrodach Babilonu, gdy były świątynie bóstw pogańskich, przede wszystkim bogini Isztar, czyli Asztarte, to one również przed wejściem ustawione były figury dwóch aniołów. Dlatego, że był to znak bóstwa. Tu stoją aniołowie. To, co jest dalej, to jest mieszkaniem Boga. Tam mieszka Bóg. Kochani, wiecie, jak się kończy opis wypędzenia człowieka z raju? Pan Bóg wypędził człowieka, dał mu odzienie ze skór, a przed bramami raju postawił dwóch aniołów z mieczami, aby strzegli dostępu do drzewa życia. Pan Bóg mieszka w ogrodzie Eden, przechadza się pomiędzy drzewami tego ogrodu, czytamy, i aniołowie strzegą wejścia, bo w tym ogrodzie mieszka Bóg. I przy tej okazji, idąc dalej, wrócimy do tego za 19 lat na naszych spotkaniach, mianowicie gdy dojdziemy do 19 rozdziału Jana, to zobaczymy, kochani, że popatrzcie, co mówi Jan, tylko u niego to jest. W miejscu, gdzie go pochowano, był ogród i teraz widzimy grób Pana Jezusa otwarty, nawiązanie do raju, tam też był ogród, tylko tam raj był zamknięty i nagle pojawia się dwóch aniołów, jeden w miejscu głowy, drugi w miejscu stóp. Bo co to znaczy? Że tam, w tym grobie, mieszkał Bóg. To jest janowy dowód za bóstwem Chrystusa, janowy argument za tym, że Jezus jest Bogiem. To więc takich analogii moglibyśmy tu zrobić bardzo dużo, ale na razie niech nam wystarczy tyle, że Żydzi byli absolutnie przekonani, że pomiędzy tymi dotykającymi się skrzydłami cherubów a skrzynią mieszka Bóg. To jest prawdziwa Boża obecność. Co było więcej w Arce Przymierza? Poprosimy. Otóż Pan Bóg nakazał Mojżeszowi włożyć do Arki Przymierza trzy przedmioty. Po pierwsze dekalog, dwie kamienne tablice dekalogu. Po drugie tak zwaną laskę Aarona. Tutaj ją widzimy, czy różdżkę mamy w starych tłumaczeniach, różdżka Aarona. I mamy naczynie z manną, czyli z tajemniczą rośliną, którą Izraelici żywili się w czasie głodu, wędrując przez pustynię. Zastanówmy się, jakie jest znaczenie tych trzech przedmiotów i dlaczego właśnie te, a nie inne, znalazły się w Arce Przymierza. Po pierwsze, dwie kamienne tablice dekalogu. Izraelici, chociaż czerpali różne prawa przez podobieństwa do innych narodów, dla przykładu w kodeksie Hammurabiego, XIX wiek przed Chrystusem, czytamy oko za oko, ząb za ząb. Dokładnie to znalazło się później w Starym Testamencie. To jednak Bóg w cudowny sposób zainterweniował i dał Izraelitom ich własne prawo, dekalog, 10 przykazań. Zwróćmy uwagę, że zwykliśmy tak myśleć przykazań, czyli ktoś coś nakazuje. Ale dosłownie tłumacząc, deka, logos, znaczy 10 słów, prawda? Logos to jest słowo, deka, logoi, 10 słów. Czyli tak naprawdę jest to 10 wypowiedzi Jezusa, I pierwsza wypowiedź Jezusa według żydowskiego sposobu liczenia brzmi: Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Myśmy zrobili z tego wstępik z dwóch powodów. Ten mniej ważny to taki, że tutaj nie ma nakazu, prawda? Nie ma przykazania, tylko jest stwierdzenie: Ja jestem Pan Bóg. Ale drugie jest tutaj dużo ważniejszy powód i tutaj robimy piękny ukłon w stronę wszystkich pań. Mianowicie popatrzcie, skoro jedynka w liczeniu hebrajskim dekalogu brzmi Jam jest Pan Bóg Twój, to gdybyśmy szli tak dalej, to by wyszło 11. Więc żeby nie wyszło 11, to popatrzmy, że 10. przykazanie według żydowskiego sposobu liczenia czasu brzmi tak. Nie pożądaj domu, wołu, żony, osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Okay? Popatrzmy, gdzie się znalazła kobieta. Między domem a osłem. Okay? W związku z tym chrześcijanie, dowartościowując pozycję kobiety, zwłaszcza dzięki Ewangelii Łukasza, co zrobili? Z tego pierwszego żydowskiego przykazania zrobili wstęp do dekalogu, a ostatnie podzielili na dwa. W każdym razie, dekalog znajduje się w Arce Przymierza, gdzie mieszka Bóg, żeby pokazać, że to prawo pochodzi od Boga. I teraz, to za chwilkę jeszcze dalej wrócimy. Dalej, Bóg jest prawodawcą Izraela. Dalej mamy tak zwaną laskę albo kij Aarona. Kim był Aaron? Aaron był pierwszym kapłanem Starego Testamentu. Za 12 lat dojdziemy do 13 rozdziału, tak z uśmiechem mówiąc, i 13 ten rozdział wiemy, że się zaczyna. Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. I co wtedy zrobił? Pochylił się i zaczął obmywać im nogi. I jak pójdziemy sobie do katedry, do kościoła Piotra i Pawła i do kościoła Krzyża, to zawsze wam księża powiedzą: oto piękny przykład służby. Pan Jezus jak sługa umywa nogi i tak dalej. To wszystko jest prawda, ale to jest mniej istotne, dużo mniej istotne, niż prawda teologiczna wypływająca z umycia nóg. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, jak Bóg kazał Mojżeszowi konsekrować kapłanów, wziął ich trzech pierwszych, a Aaron, Nadab i Abihu, to mówi: umyj im nogi. I to jest moment święceń kapłańskich w Wieczerniku. Nie wiem, dlaczego księża o tym nie mówią, ale bo mówimy tak, wszyscy są przekonani, Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa w Wieczerniku. No i to powiedzmy, to proszę pokazać w Biblii, gdzie to jest. I nikt się do tego nie odniesie. Musimy patrzeć na teksty Nowego Testamentu przez pryzmat tradycji judaistycznej i wtedy od razu wiemy, że to jest ten moment. Jezus wtedy konsekruje ich na kapłanów, a chwilę później sprawuje pierwszą Eucharystię. W związku z tym, popatrzmy, dekalog wskazuje, że Bóg jest prawodawcą. Różdżka Aarona wskazuje na godność kapłańską. Zresztą jesteśmy właśnie w kontekście świątynnym, gdzie kapłani pełnią swoją funkcję. I wreszcie ostatni moment to tajemnicza roślina, którą nazwano manna, a manna pochodzi od hebrajskiego pytania manhu, co to jest, bo Izraelici nie wiedzieli, co to za roślina, ale popatrzmy, że przejawiała ona dwojakie właściwości. Po pierwsze, przejawiała właściwości naturalnego pokarmu, bo Izraelici się nim żywili. Co rano zbierali ten pokarm, oprócz dnia szabatu. No i dzięki temu przetrwali klęskę głodu w czasie pustyni. Natomiast manna miała także właściwości nadprzyrodzone, ponadnaturalne. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że czytamy na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa i w Księdze Liczb, że kiedy Izraelici zbierali tą mannę, to ona, gdy tylko rosa unosiła się z ziemi, czyli musieli ją zbierać bardzo wcześnie rano, o wschodzie słońca, gdy jeszcze była rosa, bo gdy się unosiła, to ta manna znikała. Nie było jej. Natomiast Pan Bóg mówi: ale w piątek to zbieraj podwójną dawkę i w piątek zebrali tę dawkę i zostawili se na sobotę i nie zniknęło na szabat, prawda? Czyli miała też właściwości nadprzyrodzone. I druga rzecz, to właśnie, że takie naczynie, złote naczynie z manną włożone do Arki Przymierza oznacza, że ma właściwości nadprzyrodzone, bo choć naturalnie powinna zniknąć wraz z rosą, to jednak będąc tutaj, w tym miejscu najświętszym, nie znikała. Mamy miesiąc październik, kiedy chętnie odmawiamy modlitwę różańcową, ale jest także miesiąc maj w naszej katolickiej tradycji, kiedy biegniemy do kościoła i po mszy świętej albo przed odmawiamy litanię loretańską. Co tam słyszymy? Arko Przymierza, módl się za nami. Zwracamy się do Matki Bożej, czyli zwracamy się do niej o wstawiennictwo, bo tak potocznie mówimy o modlitwie do świętych, ale gdybyśmy tak bardzo teologicznie chcieli popatrzeć na tę kwestię, to nie ma czegoś takiego jak modlitwa do świętych, bo modlitwa jest rozmową z Bogiem. No więc nasze zwracanie się do Maryi czy do świętych jest po prostu prośbą o wstawiennictwo. Tak jak, nie wiem, mogę tutaj powiedzieć: Pani Justynko, proszę się pomodlić za mnie, żebym nie był taki głupi. To proszę też Matkę Bożą, proszę pomóc się za mnie, prawda? Na tym to jest to samo, bo jesteśmy wszyscy w jedności. Kościół już ten zbawiony i ten Kościół na ziemi na zasadzie obcowania świętych. I teraz dlaczego Maryję nazywamy Arką Przymierza? Mamy całą masę tekstów z Nowego Testamentu, do których teraz nie będziemy sięgać, chociaż no nie sposób nie sięgnąć, jak tutaj widzimy, że obłok stawał przy wejściu do namiotu, gdy Mojżesz tam wchodził. Mojżesz wchodzi, a obłok przychodzi i okrywa namiot, prawda? Popatrzmy, co się dzieje w scenie zwiastowania. Maryja mówi, jak to się stanie, skoro nie zna męża, a anioł jej odpowiada: Duch Święty, tłumacząc dosłownie, okryje cię cieniem. To znaczy, pojawi się obłok, który rzuci na ciebie cień. Tak jak na namiot spotkania z Arką Przymierza, tak samo zwiastowanie jest takim okryciem, cieniem Ducha Świętego Maryi. Choćby to już świadczy o tym, że możemy Maryję nazywać Arkę Przymierza. Kiedy, taki dużo mi się kojarzy w tej chwili momentów analogicznych, ale popatrzmy tylko na jeden, bardzo dosłowny. Kiedy już ta Arka Przymierza jest w ziemi obiecanej, w Kanaanie, a jeszcze nie ma świątyni, w pewnym momencie Dawid chce ją sprowadzić do Jerozolimy. Wtedy, co tak na Golasa tańczył i się jego żona Mikal z niego wyśmiewała, prawda? To Dawid mówi: a skądże mi to, że Arka mojego Pana przychodzi do mnie? Znamy skądś ten cytat? Z jedną słową różnicy. Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? A tu Arka, brawo. Gdy przyszła do domu Obed-Edoma, tą Arkę przywieziono, to Dawid się przestraszył, bo niejaki Uzza dotknął tej Arki i porekł, bo nie wolno było dotykać Arki, więc Dawid się przestraszył i na pewien czas mówi: zatrzymajmy się, nie sprowadzajmy jej do Jerozolimy. Została w domu niejakiego Obed-Edoma. I jak po tych 3 miesiącach Dawid zobaczył, co się dzieje, że nagle temu Obed-Edomowi wszystkie drzewa owocują, ma najlepsze zbiory na świecie, jest najbogatszym prawie Izraelitą, mówi: nie, to ją sprowadzamy dalej. I teraz uwaga, Arka pozostała w domu Obed-Edoma około 3 miesiące. Wow, a co na to Łukasz? Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesiące. Powiedzcie mi, gdzie są ci protestanci, którzy tego nie widzą? Że jak my możemy Maryję nazywać Arką Przymierza? No po prostu... Ale teraz uwaga, uwaga. Co Maryja miała w brzuszku? Przepraszam, że mówię w brzuszku. Lepiej pod serduchem. I nie co, tylko kogo? Pana Jezusa. Wcielone Słowo Boga. Uwaga. Czy Pan Jezus nie jest prawodawcą Nowego Testamentu? Kazanie na górze. Słyszeliście, że powiedziano: nie zabijaj, nie cudzołóż, czyli dekalog. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół, prawo Nowego Przymierza. Czy Pan Jezus nie jest arcykapłanem Nowego Przymierza? Pół listu do Hebrajczyków o tym jest. I czy Pan Jezus nie jest Eucharystią, czyli nową manną? Popatrzmy, mamy dekalog, prawodawstwo, różdżkę Aarona, kapłaństwo, arcykapłan Nowego Przymierza. I manna, Jezus mówi w 6 rozdziale, nie Mojżesz dał wam prawdziwy chleb z nieba, ale dopiero ja wam dam prawdziwy chleb z nieba. jest też Jezus Eucharystią. Te wszystkie trzy elementy, które znalazły się w Arce Przymierza, wskazują na Jezusa. A ponieważ Maryja miała Jezusa pod swoim sercem, to nie ma innego wyjścia, jak to, że przysługuje jej tytuł Arki Przymierza, Arki Nowego Przymierza. To wszystko było w tak zwanym miejscu świętym, zarówno w namiocie, jak i później w świątyni jerozolimskiej. Co było właśnie? Ta arka, którą tak delikatnie tam z tyłu widzimy, oddzielona była od miejsca świętego kotarą, zasłoną. Tutaj widzimy tą kotarę taką wiszącą, niezbyt ozdobną, aczkolwiek kolory się zgadzają, bo jest złoto, bo jest czerwień i bo jest granat. Tak mówi Biblia. Gdybyśmy sięgnęli natomiast do pism, dokładnie do jednego pisma historyka żydowskiego, niemal współczesnego Jezusowi, niejakiego Józefa Flawiusza, to w dziele De Bello Judaico, czyli o wojnie żydowskiej, opisuje świątynię jerozolimską i opisuje, jak wyglądała ta zasłona. Mówi, ta zasłona rzeczywiście była granatowa, jak granatowe jest niebo. I ta zasłona miała żółty kolor, złoty, bo są złote gwiazdy i księżyc i słońce na niebie. Zasłona przedstawiała niebo. Bardzo logiczne, bo wierzono, że Bóg mieszka w niebie, czyli Arka Przymierza, gdzie jest mieszkanie Boga, boska Szekinach, musi być w niebie. Stąd zasłona przedstawia niebo. A co jest w miejscu świętym? Poprosimy o kolejny slajd. Po pierwsze jest menora. Są dwie rzeczy. Menora i stół chlebów pokładnych. Menora, czyli siedmioramienny świecznik. Sam Józef Flawiusz wyjaśnia nam, dlaczego tych ramion jest siedem. Dlatego, że w starożytności znano siedem planet, które symbolizowały cały wszechświat. I mówi nam Józef Flawiusz, chodzi o to, że przed miejscem najświętszym, gdzie mieszka Bóg, mamy światło menory symbolizujące cały kosmos, cały wszechświat, bo cały świat ma spalać się dla Pana Boga, ma istnieć dla Boga. Tak jak to światło płonie, to tak samo wszystkie ludy, wszystkie narody powinny oddawać cześć Bogu, powinny oddawać Mu chwałę i dla Niego żyć. Po drugie, to światło menory ma także znaczenie symboliczne dla Izraela. Mianowicie, mówi Józef Flawiusz, Izrael ma być światłem dla innych narodów, bo jest narodem wybranym. To Izrael ma innym narodom wskazywać drogę do Boga i dlatego też w Księdze Izajasza pojawiają się te tendencje internacjonalistyczne, jeśli można tak powiedzieć, albo uniwersalistyczne, kiedy czytamy właśnie o świątyni w Jerozolimie, że góra świątyni pańskiej wystrzeli ponad wszystkie inne góry i wszystkie ludy i wszystkie narody popłyną do Jerozolimy. Właśnie przez pośrednictwo Izraela, który ma być światłem dla wszystkich narodów. Oprócz menory obok stoi stół chlebów pokładnych. Znowu złoty ołtarz, też drzewa akacjowego pokrytego złotem. Widzimy tutaj dwa naczynia z winem i widzimy 12 bochnów chleba, które symbolizują 12 pokoleń Izraela. Te bochny chleba były ofiarą przygotowywaną przez kapłanów, co szabat wymienianą. Mamy dokładne opisy również w starożytnych pismach żydowskich, nie tylko w Biblii, w jaki sposób to się dokonywało. Mianowicie kapłani przychodzili, spożywali te chleby jako święte chleby. Biblia tysiąclecia troszkę łagodzi przekład, bo w języku hebrajskim czytamy lechem happanim, lechem to jest chleb, happanim to znaczy oblicza, chleby oblicza Bożego. Mamy przetłumaczone tak jakoś łagodnie, pokładne, pewnie z tego, że leżą przed miejscem świętym, ale dokładnie tłumacząc, dosłownie chodzi o chleby oblicza Bożego. I teraz popatrzmy, jaka jest niezwykła teologia tych chlebów pokładnych. Z jednej strony symbolizują cały naród, bo to Izraelici, 12 pokoleń. Z drugiej strony są ofiarą, bo to kapłani przygotowują te chleby i kładą je przed Bogiem. One tam leżą cały tydzień i w szabat, gdy przychodzi moment wymiany, kapłani przychodzą, spożywają je, uważając, żeby żaden okruch nie spadł na ziemię. Piją wino, jest to kolejna ofiara płynna, którą spożywają, Ale, czyli jest to ich ofiara składana Bogu i przynoszą nowe chleby, które zostały właśnie wypieczone. Natomiast jest to także symbol samego Boga. Bo skoro są to chleby oblicza i chodzi o oblicze Boga, to popatrzmy, z jednej strony jest to nasza ofiara, ale z drugiej strony symbolizuje Boga, który łączy się z człowiekiem w momencie spożywania tego chleba. Czy wam się tutaj coś kojarzy? Popatrzmy jeszcze coś, co wiemy z Miszny, czyli z żydowskiego komentarza do Pięcioksięgów. W samej Biblii tego nie ma, ale w żydowskiej tradycji to jest. Przy trzech najważniejszych świętach żydowskich, Pascha, Sukkot, Szawuot, czyli święto Paschy, święto namiotów i święto tygodni, czyli Pięćdziesiątnica, wiecie, co kapłani robili, spożywając te chleby, gdy trzeba je było wymienić w te święta? Wynosili stół chlebów pokładnych na zewnątrz, poza już ten, to co Biblia czasem nazywa przybytkiem, czyli poza ten budynek świątynny. Brali te chleby do góry, pokazywali ludowi i mówili tak: oto jest miłość Boga do was. I lud odpowiadał: amen. Wow. Możecie mi powiedzieć, dlaczego w niektórych kościołach, zborach nie ma tabernakulum? Kiedy to jest dokładnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Pokazują chleby i mówią: oto jest miłość Boga do was. A ludzie padają na ziemię i odpowiadają: amen. Stąd się wzięła w naszej katolickiej tradycji ten zwyczaj właśnie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, od tych chlebów pokładnych. Czyli to, co się znajdowało wewnątrz tego budynku świątynnego, ma ogromne znaczenie i jest to oczywiście zapowiedź Eucharystii. Poprosimy o kolejny slajd, zobaczymy, co tam mamy. Mamy ołtarz i ten ołtarz już jest poza tym budynkiem świątyni, czy tutaj akurat namiotu. I to właśnie ten ołtarz, tam składano ofiary dwa razy dziennie, ofiary całopalenia, kiedy to całe zwierzątko spalano i rano, i wieczorem, ofiarę całopalną. Krwią tych zwierząt skrapiano rogi tego ołtarza, dlatego mamy tutaj tak te rogi wystawione. Kiedy już była świątynia, no to trzeba powiedzieć, że to kanalikami ta woda, ta krew tych zwierząt spływała do Doliny Gehenny, a tam wciąż ona płonęła i dlatego ta Dolina Gehenny stała się ostatecznie symbolem właśnie piekła, potępienia, oddalenia od Pana Boga, miejsca przeklętego. W każdym razie popatrzcie, że na miejsce tego, że dwa razy codziennie Izraelici składali tę ofiarę całopalną, czyli holokaustum po łacinie, kiedy świątynia została zburzona, to rabini nakazali wszystkim wyznawcom judaizmu zamiast tej ofiary dwa razy w ciągu dnia, rano i wieczorem, odmawiać modlitwę, którą nazwano Szemone Ezre, czyli 18 błogosławieństw. Będziemy jeszcze do tego wracać, ale powiedzmy już teraz, że to 12 błogosławieństwo, które każdy Żyd dwa razy powinien odmawiać w ciągu dnia, rano i wieczór, na zasadzie właśnie analogii do dwukrotnej ofiary całopalnej. Pada tam takie błogosławieństwo, które wszyscy znamy. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, wino, czyli błogosławimy Boga za pokarm. 12 błogosławieństwo jest niestety dramatyczne. Jest to tak zwane błogosławieństwo heretyków, a dokładnie jest to przekleństwo, które mówi: a wyznawcy Jezusa z Nazaretu, tam są nazwani Nocrim, czyli Nazarejczycy, a Nazarejczycy, niech w Księdze Życia nigdy nie będą zapisani. Błogosławiony jesteś, Panie, który poniżasz zuchwałych. Taką modlitwę też Izraelici mieli dwa razy dziennie odmawiać, właśnie zamiast tych ofiar składanych w świątyni. I mamy, co jeszcze? Poprosimy o kolejny slajd. Mamy tę właśnie kać, miedzianą już kać, która była wypełniona wodą, która, ta woda była przeznaczona do rytualnych oczyszczeń. Kapłani w odpowiednich momentach musieli umywać ręce, czasami musieli umywać całe ciało. W świątyni jerozolimskiej, kiedy ona już powstała, to słuchajcie, co było? Było pod tą główną platformą. Możemy sobie to wyobrazić, bo prawie wszyscy byliśmy, a wszyscy na pewno znamy ten widok muru płaczu, ściany płaczu, że na tej głównej platformie prawda? Jest dzisiaj meczet ze Złotą Kopułą, tam stał ten główny przybytek, czyli to miejsce święte i najświętsze, natomiast w podziemiach świątyni były korytarze, do dzisiaj pewnie są, tylko jest zakaz wykopalisk archeologicznych z powodów religijnych. I tam w tych korytarzach były również mykwy, czyli takie baseny przeznaczone do żydowskich oczyszczeń. Kapłani tam schodzili. To tak paradoksalnie brzmi może, ale wyobraźmy sobie, że jeżeli owad usiadł na mnie, to jestem już nieczysty i muszę się cały obmyć w mykwie. A jeżeli ktoś palił mięso zwierzęce, no to taki zapach, przepraszam, przyciągał owady, więc te mykwy były tam bardzo potrzebne i kapłani często schodzili, żeby tych rytualnych oczyszczeń dokonać. Dlaczego więc ta dziwna kać, znaczy dziwna kać jak kać, ale nazywa się dziwnie, bo nazywa się morzem, czyli jam po hebrajsku. Dlatego, że również popatrzcie, ta teologia świątyni miała pokazywać, że świątynia to jest taki mikrokosmos. Jest niebo, tam gdzie mieszka Bóg, miejsce najświętsze, jest morze, jam, no i wszystko inne pozostałe jest ziemią. Cała ziemia, cały kosmos jest świątynią Pana Boga. Zresztą nie mamy teraz czasu, żeby pokazywać, ale gdybyśmy sobie wzięli pierwszy opis stworzenia świata w te 6 dni plus 7 odpoczynek, to jakbyśmy zobaczyli opis konsekracji namiotu spotkania, to jest identycznie. Trwa 6 dni, w 7 się odpoczywa, w 3 dniu się zapala menorę, bo w 3 dniu Pan Bóg stworzył światło i tak dalej. Mamy całą masę takich analogii, żeby pokazać, że również cały świat jest taką świątynią Pana Boga. I poprosimy o kolejny slajd. Mianowicie, Arka Przymierza pozostawała przez około 200 lat bez świątyni. Kiedy to Izraelici dotarli do Kanaanu, około 1200 rok, dalej mówię, że trzymamy się tej tradycji, tradycyjnej chronologii, bo dzisiaj coraz większej egzegetów uważa, że wyjście z Egiptu miało miejsce około 1500 roku przed Chrystusem. Są ku temu ważne racje, ale mniejsza o to. W każdym razie Izraelici początkowo mieszkali przez około 200 lat wśród Kananejczyków i nie mieli własnego królestwa, o czym dobrze wiemy. Mieszkali tak rozsiani po całej ziemi obiecanej i był to tak zwany okres sędziów. Nie mieli króla, ale mieli charyzmatycznych przywódców, których nazywamy sędziami. Około 1050 roku Pan Bóg powołuje Saula, pierwszy król namaszczony. On gromadzi Izraelitów w jeden naród. Drugi król jest Dawid. Dawid buduje pałac w Jerozolimie, pałac królewski i przygotowuje budowę świątyni. I jego następca, król Salomon, buduje świątynię. I wtedy Arka znajduje się już w samym centrum tej świątyni. Mamy tutaj taki dziwny slajd. Świątynia Salomona, a tutaj las przed nami. Otóż dlaczego? Dlatego, że jest to specyficzny las. Mianowicie to zdjęcie zrobiłem w Libanie. Las cedrów libańskich, bo to właśnie stamtąd, z Libanu, sprowadzano od króla Hirama, Salomon sprowadzał cedry do budowy świątyni jerozolimskiej. To z tych najtwardszych, najdłużej żyjących na świecie drzew, cedrów libańskich, zbudowana była świątynia. I teraz popatrzmy jeszcze w takim razie, żeby sobie to unaocznić. Mamy, no może właśnie przywiedźmy na pamięć ten obraz ściany zachodniej, czyli Muru Płaczu, Hakkotel. I tam, gdzie mamy Złotą Kopułę, czyli Dome on the Rock, ta kopuła skały, to tam stał przybytek, ten budynek z miejscem świętym i najświętszym. A później cała ta platforma olbrzymia, to był najpierw dziedziniec kapłański, otoczony takim murem, a później był dziedziniec mężczyzn, dziedziniec kobiet i dziedziniec pogan na końcu. Zwróćmy więc uwagę, że ten wstęp do samego centrum świątyni był bardzo restrykcyjnie zarezerwowany. Mianowicie na najdalszym dziedzińcu, zwanym dziedzińcem pogan, musieli się zatrzymać poganie, którzy byli w Jerozolimie. Później na dziedziniec kobiet mogli wchodzić wszyscy Żydzi, tylko Żydzi, ale kobiety się musiały tam zatrzymać. Później był dziedziniec mężczyzn, wchodzili już tylko Izraelici. Jeszcze bardziej wewnętrzny dziedziniec to dziedziniec kapłański, gdzie tylko ci, którzy należeli do pokolenia Lewiego, kapłani i lewici sprawowali swoją służbę. To jest właśnie tam, gdzie jest jam i gdzie jest ten ołtarz całopalenia. I w końcu mamy sam budynek świątynny. Do miejsca świętego wchodzą kapłani, którzy składają ofiarę kadzielną. Tam, gdzie stał stół chlebów pokładnych, które musieli wymieniać, tam, gdzie Zachariasz otrzymał objawienie narodzin Jana Chrzciciela. No i do miejsca najświętszego tylko jeden, jedyny raz w roku wchodził najwyższy kapłan w dzień pojednania, w Jom Kippur. Niedawno obchodziliśmy 12 października, bo to był rok 1898, kiedy w Jom Kippur właśnie przyszła na świat Edith Stein, wrocławianka. To właśnie ale wtedy już kapłan nie wchodził, bo świątyni nie istniała, wiecie, jak się Edyta Stein rodziła. W każdym razie w dzień pojednania kapłan tam jeden, jedyny raz wchodził i trzy razy na głos wypowiadał imię Jahwe, 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 co było oczywiście zabronione dla pozostałych Izraelitów i dla niego też, tylko w tym jednym dniu mógł te słowa wypowiedzieć. Tak wyglądała świątynia zbudowana z tych cedrów i poprosimy o kolejny slajd. Wow! Kościół Piotra i Pawła. Wiedzą Państwo, gdzie on jest? Nie jest tak daleko. Po drugiej stronie korytarza. Dlaczego mamy tutaj takie zdjęcie owego kościoła Piotra i Pawła? Z bardzo prostego powodu. Popatrzmy sobie na ten kościół, czy przypomnijmy sobie nasze kościoły parafialne. W jaki sposób one są konstruowane architektonicznie? Mamy tabernakulum, a tabernakulum jest znakiem obecności Boga. Jest miejscem, gdzie mieszka Bóg. Gdy wchodzimy, widzimy tabernakulum, to wiemy, że tam mieszka Bóg i to jest analogia do miejsca najświętszego, do Arki Przymierza. Popatrzcie, że my mamy tabernakula, ale gdybyśmy się znaleźli w Etiopii, to w każdym kościele w Etiopii, sam to widziałem, tabernakulum jest zrobione w kształcie Arki Przymierza. Identycznie, prawda? Bo to jest miejsce najświętsze w kościele. Co mamy później? Mamy ołtarz, na którym sprawujemy Eucharystię, który jest analogią do stołu chlebów pokładnych. Zupełnie to logiczne, prawda? Przy ołtarzu mamy świece, nie mamy ich 7, bo planet jest troszkę więcej dzisiaj. Gdybyśmy chcieli tyle samo dać, to pewnie by się nie zmieściły, więc mamy 2-3 świece różnie, ale to jest odpowiednik menory i to jest miejsce święte oczywiście, prawda? Teraz, kochani, popatrzmy, idźmy dalej jeszcze, zatrybimy. Miejsce najświętsze to jest tabernakulum, czyli odpowiada miejscu najświętszemu, gdzie mieszkał Bóg, Bóg Ojciec. W miejscu świętym mamy ołtarz, na którym w czasie Eucharystii pojawia się Syn Boży, druga osoba boska, Jezus, stół chlebów pokładnych. A obok stoi menora, na której płoną płomienie. I Duch Święty stąpił na nich i ukazały się im też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Te płomienie są symbolem Ducha Świętego. Mamy więc nawiązanie do trzeciej osoby Trójcy Świętej. I już w samej architekturze prezbiterium mamy nawiązanie właśnie teologiczne do prawdy o Trójcy Świętej. Prezbiterium jest odpowiednikiem oczywiście ołtarza kapłańskiego, przepraszam, dziedzińca kapłańskiego. Tam byli kapłani, czyli ci, którzy sprawują ofiarę, w naszym przypadku Eucharystię, i ci, którzy usługują, czyli lewici. Mamy ołtarz, mamy też jam, czyli morze. Wiecie gdzie? Bo tutaj stoją ampułki. Bo te ampułki to jest znak rytualnego oczyszczenia kapłanów po złożeniu ofiary w Starym Testamencie. To jest oczywiście nawiązane do tego. No i później mamy tutaj, powiedzmy, wnętrze kościoła. To jest, czasem jeszcze na wioskach tak jest, jak się wchodzi, to panie siadają tu, a panowie tu. Mamy dziedziniec kobiet i dziedziniec mężczyzn, prawda? A już na zewnątrz kościoła, tam przy tej bramce, to jest dziedziniec pogan. To jest dziedziniec pogan i oni do kościoła nie wchodzą, prawda? Czyli popatrzcie, jak dokładnie odzwierciedlamy w architekturze świątyni Nie wiem, czy tutaj zakończyć, czy jeszcze chwilę. Nie? To w takim razie tak bardzo szybciutko, bo być może jeszcze będą jakieś pytania, to poprosimy o kolejny slajd. A, okej. Okay. No to znowu, to żeby nie przedłużać, to tak bardzo szybciutko. Kochani, był rok 586. Co się wydarzyło w 586 roku przed Chrystusem? Mamy najazd Babilończyków na Jerozolimę, świątynia zostaje zburzona i najważniejszy przedmiot religijny, Arka Przymierza, znika ze świątyni. Kiedy 50 lat później król perski Cyrus wydaje dekret: Żydzi, możecie wrócić do Jerozolimy, odbudować świątynię, odbudowują świątynię, ale w miejscu najświętszym już Arki nie ma, bo zniknęła i nie wiadomo, co się z nią stało. Żydzi potrafili to sobie dokładnie wyjaśnić, bo mówili, no nie może być żadnego przedmiotu, który symbolizuje Pana Boga, bo przecież Pan Bóg jest tak niewypowiedziany, niezrozumiały, nie do wyjaśnienia, że nie może być. Wcześniej był, nie było kłopotu, teraz umieli też uzasadnić, dlaczego nie ma. I to miejsce święte stało puste, najświętsze stało puste, również w czasach Jezusa. I mamy, żeby się nie rozwodzić, cztery ważne hipotezy dotyczące, co się stało z Arką Przymierza. Pierwsza, najbardziej logiczna, wydaje się, Babilończycy ją zrabowali jako łup wojenny. Kłopot w tym, że i w Biblii, i spoza Biblii mamy dane, które wymieniają, co jest łupem wojennym Babilończyków i nie ma tam Arki Przymierza, która powinna być na pierwszym miejscu. Bardzo dziwne, bo najważniejszy przedmiot. Więc nie wiadomo, czy ją Babilończycy zrabowali, skoro nie ma ich w spisie łupów. Hipoteza druga, to sięgamy do Księg Machabejskich, drugiej Księgi Machabejskiej, gdzie czytamy, że gdy Babilończycy przyjechali do Jerozolimy, prorok Jeremiasz, spodziewając się zburzenia świątyni, nakazał zabrać Arkę Przymierza i ukryć ją na górze Nebo. I mówi tam prorok, że Arka się ukaże wtedy, gdy Pan Bóg na to pozwoli. Na górze Nebo. Ja byłem kilkadziesiąt razy na górze Nebo, nie spotkałem tam Arki Przymierza i tam też archeologowie kopali. Między innymi ojciec Dudek, od nas franciszkanin. Cała góra Nebo jest przekopana. Nie ma tam Arki Przymierza, wiecie? Jest też hipoteza trzecia, która mówi, właśnie mówiliśmy o tych kanałach w podziemiach, gdzie były mykwy. Więc niektórzy twierdzą, że kapłani, widząc Babilończyków, zabrali tę Arkę Przymierza, znieśli na dół do tych podziemnych korytarzy pod świątynią i że ona tam dzisiaj jest. Chcecie sprawdzić? Proszę bardzo. Możecie zacząć kopać od góry, czyli zniszczyć meczet ze złotą kopułą, albo możecie od dołu zniszczyć mur płaczu. Jak wolicie. I tak już dosyć wojen mamy na świecie, to była kolejna, trzecia wojna światowa. Więc nie ma ani ze strony islamu, ani judaizmu zezwolenia na wykopaliska archeologiczne, więc nie sprawdzimy na razie, czy tam Arka jest. No i hipoteza czwarta, też bardzo ciekawa, mówi, że Arka została wywieziona przed Babilończykami do Etiopii, ale przez Egipt. Dlaczego? Bo w tym mniej więcej czasie w Egipcie, na Nilu, jest wyspa o nazwie Elefantyna, i na Elefantynie powstaje świątynia identyczna jak w Jerozolimie. Diaspora żydowska ją buduje. Więc wszyscy się dziwią. Biblia mówi, że świątynia może być jedna i to musi być ta w Jerozolimie. Ale Biblia też mówi, że Arka Przymierza musi być w świątyni. Więc skoro Arkę wywieziono przed Babilończykami do Egiptu, to musiano tam postawić świątynię. Ponieważ kult się wzmagał, po około 100 latach faraon kazał zburzyć tę świątynię i ta tradycja mówi, że Arkę wywieziono jeszcze bardziej na południe, do Etiopii. I dzisiaj, gdybyśmy się znaleźli w miejscowości Aksum w Etiopii, to spokojnie możemy tam odnaleźć Arkę Przymierza, tak twierdzą Etiopczycy. Byłem, sprawdziłem. Jest sanktuarium Arki w Aksum, jest otoczone murem, zamknięte. Mieszka tam dożywotnio kapłan etiopski, który jest zwany strażnikiem Arki i on jej pilnuje. Gdy umiera, wyznaczają następnego. Na Trzech Króli 6 stycznia robi się procesję i wynosi się replikę tej Arki. Nieprawdziwą, ale jej kopię. Czasem 1,5 miliona ludzi bierze w tym udział. Poszukajcie w internecie, w takiej procesji w Aksum, bo wszyscy Etiopijczycy są przekonani, że tam jest Arka Przymierza i dlatego też powiedziałem, że w Etiopii każde tabernakulum jest w kształcie Arki Przymierza. Ale byłem nieustępliwy. Pojechałem więc do Etiopii, szukając Arki. Poprosimy o kolejny slajd. I zatrzymałem się w seminarium u duchownym i rozmawiałem z rektorem i mówię, słuchaj, tutaj słyszałem, jest siostra polska, salezjanka. Ona mówi, no jest, tutaj są siostry salezjanki. I mówi do mnie, ma questa miracolata, si? Czyli ta, która doznała cudu. Ja mówię, wow, jakiego cudu. No to jedziemy. Pojechaliśmy. I taki jest wstęp. Słuchajcie, ja wymieniłem w tej prezentacji zdjęcia, bo miałem z internetu, a wiem, że tak nie wolno, bo teraz zachęcam, już będą też te prezentacje, będą na naszej stronie Lumen Vitae. Ale widzimy tutaj, jeżeli widzimy, kilka postaci kobiecych. Wszystkie są w chustach. Każda pani ma chustę, bo kobiety w Etiopii noszą takie chusty, bardzo tanie, bardzo lekkie. Przepraszam za porównanie, takie jak 30 lat temu czy 40 były pieluchy z takiego materiału. Nie wiem, jak się tam nazywa, ale one są bardzo, bardzo są użyteczne. Gdzieś tak 1,5 metra na 1,5 metra, przychodzi wieczór, to pani się całą taką chustą owinie, już jest jej ciepło. Jak idzie na targ, to wrzuci do niej owoce, banany, zarzuca na plecy i niesie. Jak ma dziecko, małe niemowlę, to nosi z niej nosidełko, a jak myje naczynia, to ma fartuch z tej chusty. Wszystkie kobiety noszą chusty, natomiast, poproszę o kolejny slajd, w kościele wszyscy ubierają białe chusty. I to jest niesamowite. Jak jesteśmy w kościele, gdzie nie ma świateł, tam gdzie się nie używa, i widzimy tylko te takie chusty i takie białe oczka, a reszta wszystko czarne. Niesamowite wrażenie. W każdym razie taki jest zwyczaj, że do modlitwy wszystkie kobiety ubierają czarne chusty. Białe chusty. One są czarne. Poprosimy o kolejny slajd. I tu mamy siostrę Aleksandrę, do której dotarłem, a tu mamy grześci polskie, o, w środku Etiopii. No i siostra Aleksandra tutaj mnie przyjęła, zaczęliśmy rozmawiać. Otóż wyobraźcie sobie, że siostra opowiedziała taką historię, że też miała taką chustę kolorową, którą używała do różnych rzeczy. Pewnego razu, ponieważ salezjanie, jak to salezjanie, tak jak tu 300 metrów stąd, mamy szkołę salezjańską, siostry też prowadzą szkołę, więc poszła uczyć, ale mówi, ta chusta już była nieświeża, więc ją wyprała i tak ją rozścieliła na swoim łóżku, żeby wyschła. Ten materiał szybciutko schnie. I mamy tylko zdjęcie zdjęcia, bo proszę o kolejny slajd. To jest zdjęcie ze zdjęcia z fotografii, jak ta chusta wyglądała. Otóż słuchajcie, każdy taki kwadracik, to jest niewyraźne, bo tak jak mówię, zdjęcie zdjęcia, przedstawiał jakiegoś celebrytę. A to Madonna, a to Michael Jackson, a to Bill Clinton, a to jakiś tam bokser, Lewandowski. Taką wymyślili sobie chustę. Same twarzyczki takich sławnych postaci na ziemi. No i siostra taką chustę używała, pościeliła ją na łóżku, żeby wyschła i kiedy po kilku godzinach wróciła ze szkoły, to tak jak o świętej Elżbiecie czytamy, wydała ona okrzyk, ale wydała taki okrzyk, że wszystkie siostry z klasztoru się zbiegły, bo gdy otworzyła drzwi, to teraz będzie zdjęcie z góry zrobione na tę chustę, poproszę o nie. Cisza zapanowała. Wszystkie te postacie, one tam pozostały, ułożyły się w wizerunek Maryi. Popatrzmy, to było 9 stycznia 2018. Ja tam byłem 2 lutego, 2 tygodnie po tym wydarzeniu. Kiedy tam się zjawiłem, to już pielgrzymki przyjeżdżały do tego miejsca. Przełożona nakazała szybko siostrze zabrać swoje rzeczy z tej celi, ale chusta pozostała na tym łóżku. I poproszę o kolejny slajd, popatrzmy teraz, jak to wygląda. Więc teraz już widzimy dokładnie, jak właśnie to wygląda. Pojawił się kardynał Addis Abeby, zrobił zdjęcie, wytworzono taki obrazek do Matki Bożej z Addis Abeby. Popatrzcie, że analogicznie do, jak do troszkę w Guadalupe, nie? Też na chuście. Tam ułożył modlitwę z tyłu, ludzie przyjeżdżają z całego świata, się modlą. Przyjechali watykaniści, dzień po mnie, jak ja wyjechałem. Wzięli próbkę i do dzisiaj badają. 4 lata im zajmuje. Nie wiem, do czego dojdą, ale poproszę o kolejny slajd. I tutaj też słabo widać, ale popatrzcie, siostra trzyma, tu jest szyba, taką szybę, którą to szybą się nakłada na tą chustę, dlatego że ludzie, którzy przychodzą, każdy chce ją dotknąć, prawda? Więc żeby w żaden sposób nie zniszczyć. No i poproszę o kolejny slajd. I czy ktoś mi powie, że nie znalazłem w Etiopii Arki Przymierza? Wszyscy wiemy, że Arką Nowego Przymierza jest Matka Boża. I na tym zakończmy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.